Witam Państwa. Razem czy osobno to tytuł audycji, w której spotykają się strona związkowa i pracodawców, reprezentowane dzisiaj przez doktora Marka Chmielewskiego, Zarządu Regionu Solidarności. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Dariusz Jodłowski, prezes pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan.
Dzień witam.
Dobry. Mówić dzisiaj będziemy, przynajmniej takie są moje plany, o wielu kwestiach dotyczących rynku pracy i nie tylko. Także tego, co dzieje się w gospodarce ogółem, zwłaszcza w lubelskiej gospodarce. Ale ten temat, który będzie wyjściowym do dzisiejszej debaty, to płace minimalne. A, nie przedstawiłem się, przepraszam, Jacek Janiaszkiewicz. Ja będę miał przyjemność z naszymi gośćmi współpracować, w sensie podrzucania kolejnych tematów, kiedy już o płacy minimalnej powiemy wszystko albo prawie wszystko. A zatem płaca minimalna. Rząd już ogłosił oficjalnie, to nie tylko zapowiedzi wcześniejsze pani minister Rafalskiej, że 2450 zł tyle proponuje, by w 2020 roku wynosiła płaca minimalna. To jest rządowa propozycja, jeżeli chodzi o minimalną stawkę dla osób, które nie pracują na etatach, to jest 16 zł. Natomiast jeśli chodzi o stronę związkową, to trzy związki występują tym razem razem. Zarówno Solidarność, jak i OPZZ, jak i Federacja Związków Zawodowych chciałyby podwyższyć tę płacę minimalną do 2520 zł. Z kolei pracodawcy uważają, że wystarczająca na ten moment, czyli tak można określić, wystarczająca byłaby kwota 2380 zł. Czyli Rada Ministrów swoje już zrobiła, zgodnie z ustawą o płacy minimalnej, bo do 15 czerwca miała ogłosić te właśnie dane. Teraz pozostało 30 dni dla Rady Dialogu Społecznego, by te wszystkie kwestie uzgodnić i wypracować kompromis.
No, dobrze by było, gdyby gdzieś stanąć między, z czego wynikają wyliczenia związkowe. Z potrzeby dojścia, dochodzenia. My dochodzimy, po czym się cofamy procentowo do średniego wynagrodzenia.
Połowy
średniego. Do połowy, do 50% średniego wynagrodzenia. Gdyby przyjąć wersję rządową, byłoby to nieco mniej procentowo niż poprzednio. Gdyby przyjąć wyliczenia, także oparte tu merytorycznie o pewne wskaźniki ze strony przedsiębiorców, byłoby to jeszcze mniej, więc byłby to pewien krok do tyłu. Szkoda, na pewno trzeba podjąć dyskusję na temat wartości wskaźników średnich, które są brane tutaj pod uwagę. To prawda, no niemniej przy aktualnym stanie prawnym według tych wskaźników, współczynników średnich takie wartości obierają jedni, drudzy, także i rząd.
Pracodawcy traktują to jako no, pewną oczywistą konstatację istniejącego stanu. To znaczy wzrost płacy minimalnej jest konsekwencją sytuacji rynkowej, a nie powinno to się odbywać na zasadzie takich czy innych deklaracji politycznych, bo za takie uważamy chociażby no, równając do tej 50% średniej krajowej. Ja zaraz wytłumaczę dlaczego, bo może to brzmi, że tak powiem, nie do końca poprawnie. Mamy ciągle rosnącą profesjonalizację rynku pracy i w sytuacji, kiedy jest niskie bezrobocie, ilość pracowników, którzy są pracownikami początkującymi, czyli tymi, którzy się pozycjonują w tej najniższej płacy, jest coraz mniejsza. Jeżeli przyjrzymy się, jak powstaje, w jaki sposób wyliczana jest średnia płaca, to się okaże, że no w takim ekstremalnym przypadku może dojść do tego, że w ogóle nie będzie pracowników początkujących, będą sami sprofesjonalizowani. No i wtedy ta średnia płaca będzie 50%, kto niby ją będzie musiał otrzymywać. Jeżeli będziemy tylko tym parametrem, który proponują związkowcy, się posługiwali, doprowadzimy do totalnego spłaszczenia zarobków, no bo cóż mają zrobić pracodawcy, którzy w tej chwili zostaną zmuszeni ustawą do podniesienia minimalnej płacy. Przecież normalną konsekwencją tego będzie podnoszenie stawek kolejnych grup pracowniczych, którzy przed chwilą znajdowali się na obecnie ustanowionej minimalnej płacy, ale byli już na przykład po stażu. I to spowoduje nic innego jak efekt w postaci takiej, że rząd poprzez ustawę daje podwyżkę z kieszeni przedsiębiorców, co niekoniecznie odzwierciedla się we wzroście wydajności, produktywności, tylko posługujemy się parametrem socjalnym, że minimalna płaca powinna być na poziomie zbliżonym do połowy średniej.
Czy były dyskusje, domyślam się, że były, ale chcę to usłyszeć od panów, na temat wyłączenia dodatków, różnych dodatków, w tym przede wszystkim stażowego, z tejże właśnie płacy minimalnej, bo to jednocześnie zmieniłoby status i zarobki tych, którzy w tej chwili otrzymują płacę netto znacznie poniżej tego poziomu.
To jest główny postulat związkowy. Prosimy pracodawców o wsparcie go. W waszych zakładach to też powoduje niepokój, niesnaski, poczucie krzywdy, zwłaszcza pracowników z kilkunastoletnim stażem pracy, którzy z powodu tych zawirowań prawnych dotyczących określanie wynagrodzenia minimalnego oscylują wokół tej samej kwoty. I tak być nie powinno, dlatego prosimy was o wsparcie na poziomie także Rady Dialogu Społecznego, by czym prędzej wyłączono w różny sposób uzyskiwane dodatki stażowe, bo one są wynikiem czy układów branżowych, czy pozostałości gdzieś tam jeszcze dawnych zasad wynagradzania praw nabytych, czy układów zbiorowych, ale tak być nie powinno. Co jest jeszcze ważne? Dyskusja o wynagrodzeniu minimalnym jest nieprzeciętnie ważna na ścianie wschodniej, gdzie naprawdę wielu, wielu pracowników w mniejszych zakładach pracy, ale także w tej sferze społecznej, publicznej, słabo wynagradzanej, choćby nawet służba zdrowia, obsługa oświaty, część obszaru kultury, są naprawdę domy pomocy społecznej, są naprawdę nisko wynagradzani i ich wynagrodzenia oscylują wokół wynagrodzenia minimalnego, więc ma to o tyle znaczenie tutaj dla gospodarki lokalnej. O jednej tylko na koniec rzeczy wspomnę, nie chcąc zajmować za długo czasu, że wynagrodzenie minimalne w tej sferze socjalnej powinno zapewniać rodzinie, dwóm osobom pracującym, otrzymującym wynagrodzenie minimalne, możliwość przeżycia bez wpadania w kredyty, w pożyczki, w istotne no właśnie niedojadanie, poczucie biedy, poczucie głodu z miesiąca na miesiąc. Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w której pracujący nie byli w stanie utrzymać się przez miesiąc.
Króciutko się do tych trzech rzeczy ustosunkuję. Pierwsza potwierdza moim zdaniem tą moją tezę, bo włączenie, generalnie ustanawianie kolejnych nieopartych na jakimś stałym algorytmie minimalnych płac powoduje, że będziemy cały czas dyskutowali na temat kolejnych regulacji i będziemy komplikowali ten system wynagradzeń. Po prostu go przeregulujemy szeregiem ustaw czy przepisów, które będą zapobiegały temu, o czym tutaj mój przedmówca powiedział. A to, co się dzieje, to znaczy wliczanie wszystkich dodatków, premii, dodatków stażowych, to jest naturalna obrona tych przedsiębiorców, którzy sobie po prostu nie radzą z tak... ich rachunek ekonomiczny nie wytrzymuje takiego ustawodawstwa, które z ich kieszeni każe wyciągać pieniądze, których oni nie mają. Jakby mieli, to by w pierwszej kolejności na inwestycje przeznaczali. Ja wiem, że nie ma tutaj jakiegoś szalonego postępu, jeżeli chodzi o wzrost inwestycji. Natomiast moim zdaniem nie jest też najlepszym pomysłem porównywanie tutaj ściany wschodniej, gdyż z wielu naszych analiz wynika, że właśnie na obszarach, które są najbardziej zdegradowane gospodarczo, wyrównywanie tej średniej płacy do reszty kraju, gdzie mamy regiony w Polsce, jak mazowieckie czy śląskie województwo, gdzie średnia płaca jest w sposób naturalny wyższa, no powoduje, że na terenach właśnie województwa lubelskiego czy podkarpackiego, gdzie jeszcze dalej są takie obszary małych miasteczek i wiosek, gdzie nie ma żadnej pracy, i porównywanie tej sytuacji ekonomicznej na przykład do Wrocławia, gdzie już bezrobocie jest zerowe, no to w ogóle się nie przekłada na rachunek ekonomiczny i to tylko będzie powodowało wzrost szarej strefy, bo ustanowienie tej płacy, może to, co mój przedmówca powiedział, w sferze publicznej jest stosunkowo proste, ale jeżeli chodzi o gospodarkę, której tu brakuje, no to możemy sobie zarządzać. Tutaj wcale nie ma jakiegoś eksodusu przedsiębiorców, którzy lokują tutaj przedsiębiorstwa i których warunki ekonomiczne, którym warunki ekonomiczne pozwolą taką minimalną stawkę podnosić. Także nie jestem tego samego zdania, że na Lubelszczyźnie możemy administracyjnie podnosić płace i z tego będzie wynikał dobrobyt. Dobrobyt się, drodzy Państwo, nie bierze z tego, że będziemy mieszali szybciej herbatę, tylko trzeba dosypać cukru, czyli trzeba spowodować, żeby na Lubelszczyźnie było więcej gospodarki i z tego będzie wynikało, że rodziny nie będą niedojadały. Bo z samego rozdawania, jeżeli mamy pustą kasę, nic nie pomoże. A Lubelszczyzna jest naprawdę gospodarczo bardzo upośledzona.
Mój rozmówca, nawet nie zdając sobie do końca może sprawy, przedstawił wzór na Polskę A, B, nie wiem czy tam C jeszcze i D się zmieści. Więc no jakby nie to, o co nam chodzi.
Ale od tego trzeba zacząć, bo to te różnice się stąd biorą.
Bo
będziemy opisywać rzeczywistość. To
nie, rzeczywistość jest taka i smutne to, że załóżmy w tej dyskusji, gdybyśmy poszli tą drogą, to byśmy gdzieś granicę na tej linii Wisły, Wisłoka, Sanu postawili i wydzielili enklawy bogactwa, no, relatywnego oczywiście, i obszary czego? Biedy, wykluczenia.
Ale tak nie jest?
Oddalenia.
Tak nie jest?
No piękny wzór. Dziękuję. To jest stwierdzenie faktu, ale to nie idźmy tą drogą.
Znaczy, nie bardzo rozumiem. Nie wstydźmy się opisywać rzeczywistość taką, jaką ona jest, bo ona taka jest. Ja tylko mówię, że likwidowanie skutków jest nieracjonalne, bo powinno się likwidować przyczyny.
Nie wstydźmy się, natomiast no, też nie wycofujmy się z pewnych ustaleń wspólnych, przyjętych kilkadziesiąt lat temu o tym, iż coś takiego jak wynagrodzenie 2-3 zł za godzinę jest czymś skrajnie nieuczciwym,
proszę
nie
mi
do przyjęcia.
Proszę przykład, gdzie takie
były takie przykłady, no może przesada.
To może nie w tej
oczywiście lat temu
monetarnej.
Byliśmy gdzieś tam na etapie, że
w
przetargach gdzieś
tak,
tam
na usługi
tego typu, więc mówię, no nie idźmy, nie wracajmy do pewnych rzeczy.
Dla portierów i tak dalej.
To są jakieś wspólne ustalenia.
To żeśmy złotych, tu rozmawiali złotych, o przetargach publicznych, 3, gdzie właśnie jednostki tak uspołecznione nawet
prawda
takie dopuszczały. Tak, no to jest patologia, z którą trzeba walczyć.
No
ale,
i właśnie, dlatego,
ale jeszcze
dlatego
raz powtórzę.
Potrzebne są prawne tutaj mechanizmy, co do których zgodziliśmy się wszyscy jako strony.
Że mój partner zacznie mówić o zrównoważonym rozwoju, bo tylko on może doprowadzić dojść do wyrównania nierówności.
Dobrze byłoby.
Przypominam sobie żadnej perspektywy, żadnego rządu, który w sposób istotny i odczuwalny dla właśnie mieszkańców ściany wschodniej, bo tak ją dalej będę nazywał, przyniosłyby jakieś efekty ekonomiczne. I tylko mówię, że przedsiębiorcom na tej ścianie wschodniej nawet sobie państwo nie zdajecie sprawy, jak jest ciężko takie parametry wytrzymać w sytuacji, kiedy chociażby średnia płaca na Lubelszczyźnie jest na poziomie, nie wiem, 60% średniej z Mazowieckiego. To nie jest prosty zabieg i życzę wszystkim, żeby spróbowali się zmierzyć właśnie z warunkami rynkowego funkcjonowania i z takim poziomem płac tutaj na Lubelszczyźnie.
Dochodzi jeszcze jeden element, o którym panowie nie wspomnieli, a który być może zacznie rzutować również na sytuację na rynku pracy, mianowicie osoby, które nie przekroczyły 26 roku życia, mają być całkowicie zwolnione z płacenia podatku, czyli PIT-u osławionego. Czyli innymi słowy, w ich przypadku ta płaca minimalna, jeżeli ją otrzymają, będzie o wiele wyższa niż dla pracowników starszych.
Tak, to znów myślę, że tutaj kolega powie, że będziemy tworzyli taką przestrzeń do konfliktów między pracownikami starszymi a młodszymi. I już się odzywają głosy, że jest to faworyzowanie pewnej grupy pracowniczej kosztem innych. I
no, czy jest to duża grupa?
Generalnie.
No zobaczymy, znaczy, to będzie stąd z tym 26 rokiem życia, ale zgadzam się.
Nam się jako pracodawcom może to rozwiązanie podobać, bo w pewnym sensie koszty zwiększonej aktywizacji tych młodych ludzi, czyli próba zatrzymania ich w kraju i przed ucieczką za granicę, poniesie budżet państwa, a nie pracodawca. I tutaj możemy nawet powiedzieć, że no to zwolnienie z podatku jest jakimś rozwiązaniem, ale ja parę dni temu na konferencji, która się w debacie odbyła na KUL-u, wspomniałem, że tego typu rozwiązania powinny korespondować również z sytuacją gospodarczą Lubelszczyzny. I my tutaj wielokrotnie się zastanawiamy, jak zatrzymać młodych ludzi, szczególnie tutaj na Lubelszczyźnie. Już nie będę powtarzał tego, co parę minut temu powiedziałem, gdzie nie ma takiej oferty atrakcyjnej dla tych młodych ludzi, również płacowo atrakcyjnej oferty. I zaproponowałem, że jeżeli już, to w ramach polityki zrównoważonego rozwoju tego typu oferta mogłaby dotyczyć właśnie ściany wschodniej i mogłaby dotyczyć na przykład absolwentów, którzy zdecydują się zostać tutaj i podjąć pracę właśnie w miastach i miasteczkach ściany wschodniej i dotyczyć to by mogło na przykład absolwentów, którzy ukończyli uczelnię czy szkołę z najlepszymi wynikami, określi te najlepsze wyniki, bo w tej chwili najbardziej niebezpieczną rzeczą, jaką mamy, jeżeli chodzi o właśnie tę migrację pracowniczą, że nie dość, że jesteśmy regionem, jak już wspomniałem, najuboższym w Polsce, to jeszcze mamy odpływ najlepszych pracowników, czyli mamy takie błędne koło. Jeżeli już ta zerowa stawka PIT-u, to proponowałbym, żebyśmy się...
Na określonych terytoriów, bo
jak realizować tą politykę zrównoważonego rozwoju? Jak tu nie ma żadnych zachęt, żeby tutaj tworzyć przedsiębiorstwa, czy zostawać, a nie migrować za pracą?
Przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu związanego również z płacami. Sejm podjął decyzję, by od 1 września, podwyższyć płace nauczycieli zgodnie z porozumieniem podpisanym jeszcze w trakcie strajków nauczycielskich wiosennych, ale wedle tego, co zostało podpisane z Solidarnością. To decyzja Sejmu ma wejść w życie 1 września, jak już wspomniałem. Średnie wynagrodzenie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6%. Będzie to wypłacane do 30 września z wyrównaniem od pierwszego.
To nie jest jakąś sensacją. To jest potwierdzenie porozumienia, które jest znane od początku kwietnia, budzące dużo dyskusji, wątpliwości, protestów, niesnasek wewnątrz środowiska nauczycielskiego i w tych relacjach społecznych szkoła i środowisko i społeczeństwo. I tak naprawdę dobrze, że wiedząc o porozumieniu doczekaliśmy się, no, znaczy doczekamy się w momencie, gdy znajdzie się w dzienniku ustaw. O, tego jeszcze nie ma. Podpisze pan prezydent i to się ukaże. Chodzi o to, by idąc na wakacje, środowisko nauczycielskie, a także to całe otoczenie, samorządy prowadzące przecież szkoły, miały świadomość stanu prawnego i możliwość planowania przez wakacje na 1 września i dalej. I bardzo dobrze, nawet bym powiedział, szkoda, że tak późno. Bo nawet jeśli to są porozumienia niespełniające wszelkich oczekiwań, są zarzuty i są ułomne, ale jest porozumienie i źle byłoby, gdyby w czasie wakacji nie było jasności stanu prawnego. Samo porozumienie przecież nie ma prawa, znaczy no, nie jest dokumentem, na podstawie którego można dokonywać awansów.
Ja bym
decyzji.
Chciał tylko wspomnieć, że podwyżki na tym poziomie były już proponowane w okresie strajków i bardzo wiele chociażby organizacji związkowych Solidarności strajkowało właśnie w związku z tą propozycją. Druga uwaga to 9% podwyżki, tak sobie przypomnij naszą rozmowę.
9,60.
No, 9,6. Jeżeli byśmy szybko spróbowali przeliczyć propozycję wzrostu minimalnej płacy, o której przed chwilą żeśmy rozmawiali, to ona też oscyluje na tym poziomie. Czyli nauczyciele słusznie powiedzą, co to za podwyżka, skoro ona i tak będzie wynikała z podciągnięcia w górę minimalnej płacy, bo pamiętajmy, że w ślad za nią pójdą kolejne przeszeregowanie kolejnych grup pracowników. No przecież nie zostaną wszyscy na nim minimalnej tylko dlatego, że ustawa dogoniła ich na tym poziomie. Ale generalnie powiem tak, nie możemy narzekać, no niech te podwyżki dla nauczycieli staną się faktem, obojętnie na jakim poziomie to kierunek jest dobry, bo wielokrotnie tutaj w tym studium mówiliśmy, że zarobki nauczycieli absolutnie nie są motywujące dla osób najlepszych, które powinny zajmować się kształceniem naszych
dzieci.
Jest
jeszcze kilka aspektów w tym porozumieniu i w tych rozwiązaniach prawnych, o których też nie należy zapominać, mających znaczenie dla szkoły, dla nauczyciela. Modyfikacja okresu awansowego. To jest ważne.
Ocena nauczycieli.
Właśnie, o tym mowa, a nie wchodząc już jakby w detale, no ale dla środowiska to mówię, ma znaczenie. Kwestia, no zobaczymy jak to będzie, uproszczenia sprawozdawczości, biurokracji i tego typu rzeczy. Zobaczymy jak to będzie realizowane.
Zobaczymy jak się środowisko ustosunkuje do tych propozycji. Znaczy, bo
przede wszystkim jak
trochę
to będzie w praktyce, panie Darku, bo to czasami prawodawca potrafi jakimś nierozważnym tekstem czy brakiem jakiegoś słowa zaburzyć ten proces. Jest jeden znak zapytania, którego się obawiam. Myśmy to też tutaj wielokrotnie o tym wspominali jeszcze wcześniej przy projekcie reformy edukacji. Na ile to jest dogadane z samorządami, na ile te protesty czy trudne, obiektywnie, pomijam sferę polityczną czy jakichś tam uprzedzeń tego rodzaju, na ile to będzie do przełknięcia organizacyjnie i kosztowo przez organy prowadzące. I tutaj nie wiem, czy jest wystarczający dialog i wystarczające zrozumienie, jakie będą przepływy środków do samorządu.
No właśnie,
to jest bardzo ważne.
Słyszymy od samorządowców i to w skali całego Polski.
O to postulujemy o podejmięcie.
Że,
tak.
Że jest bardzo duża luka pomiędzy wydatkami samorządów na oświatę, a subsydiami rządowymi i na pewno samorządowców bardzo będzie interesowało, jak ta luka zostanie że tak powiem, zasypana, a w sytuacji tych podwyżek, jak zostaną samorządom, że tak powiem, zrefundowane.
Słuchajcie, no bo zupełnie absurdalnych sytuacji niedogadania się, czy za późnego dogadania się mogłoby być perturbacje zupełnie nieprzewidywane i niepotrzebne.
No więc jest być może szansa, że nie będzie to pokrywane z dochodów własnych samorządów, bowiem jak powiedziała pani Winnice, minister edukacji Marzena Machałek, odpowiadając na pytania o środki na podwyżki, cytuję tutaj, chcę powiedzieć jasno, w wyniku rozmów z Ministerstwem Finansów mamy uzgodnienia, że nie będzie to nowelizacja budżetu, będą to przesunięcia w budżecie i będzie zwiększona kwota subwencji oświatowej. W ten sposób będzie sfinansowana podwyżka. Jestem upoważniona do tego, by takie odpowiedzi
udzielić. Ale to musi być szybko i jasno zakomunikowane, bo oczywiście różny jest poziom kondycji finansowej samorządów. Są samorządy, które mogą sobie pozwolić nawet i na wyrwanie sobie spod piersi większej kwoty ze środków własnych, a są samorządy, które tych środków własnych nie mają. Po prostu. I to właśnie byłoby najbardziej niepokojące.
Przejdźmy teraz do przemysłu, bo czas nam szybko biegnie dzisiaj. Jakoś wyjątkowo szybko. Azoty. To był temat, który poruszany był podczas ostatniego posiedzenia w ostatnim dniu maja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu to posiedzeniu przewodniczył wojewoda lubelski.
Jest przedmiotem troski od kilku lat co najmniej.
Tak, i podpisał to, co zostało skierowane do wielu instytucji i organów rządowych. Mianowicie stanowisko. Stanowisko w sprawie poprawy sytuacji Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy po przeprowadzonej konsolidacji i wejściu do Grupy Azoty. W tym stanowisku są powtarzane argumenty, które wielokrotnie w naszej audycji razem czy osobno padały, dotyczące tego, że Tarnów zdominował Puławy i to zdominował w sposób taki, który nie wychodzi Puławom na dobre. No, niestety takie są realia i to potwierdzają również liczby. Słucham panów.
Nic dodać, nic ująć. No, ja tylko się troszkę martwię, że wydaje mi się, że troszkę osłabła wola, że tak powiem, naprawiania tej sytuacji, która zaistniała, ponieważ no, wcześniej mieliśmy dużą grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy deklarowali tutaj pomoc, w tym pani Elżbieta Kruk. Na ostatnim posiedzeniu była co prawda posłanka Masłowska, ale już nowych europarlamentarzystów zabrakło, a jest to problem, który, tak jak mój przedmówca powiedział, nie pojawił się dzisiaj. On istnieje dosyć długo i to jest cała seria decyzji i działań, które są podejmowane w celu wyprowadzenia z Puław zarówno zarządu, jak i najbardziej spektakularnych części działalności, które są dochodotwórcze. I tutaj mówię o dziale handlowym chociażby, który został przeniesiony też do Tarnowa. Nie dość, że zostało wystosowane stanowisko, to cały czas z tego, co się przecież tutaj chyba orientujemy, pracuje stały zespół problemowy do spraw azotów i tam rekomendacje, które są tworzone, będą państwu na bieżąco przekazywane. Na pewno ta sprawa jeszcze nie znalazła żadnego finiszu, ponieważ no, samo stanowisko niczego nie zmieni. To trzeba lobbować na wielu płaszczyznach, żeby doprowadzić, przynajmniej przywrócić stan poprzedni.
A ja bym się cieszył, gdyby oczywiście poza częścią strony rządowej, także wspólnie, bez dąsania się, usiadły także kręgi Koalicji Europejskiej, pani poseł Mucha, pan poseł Karpiński, pan poseł Żmijan. Zapraszamy też pana posła.
Pan poseł Karpiński miałby tu chyba dużo do powiedzenia.
Więc mamy... dlatego oczekujemy wspólnego działania i bez dąsania się, co było historią, po to, by przy pewnie kiedyś zmieniających się konstelacjach rządowych, bo tak zawsze ma prawo być, po to, by to porozumienie nie ulegało, że tak powiem, takiemu wahaniu się od ściany do ściany.
Myślę, że to jest dobra sugestia, żebyśmy podpowiedzieli temu zespołowi problemowemu właśnie
zapraszanie
zaproszenie właśnie wszystkich stron dialogu politycznego, bo mamy rzeczywiście posłów z Lubelszczyzny, którzy w poprzedniej kadencji rządu byli bardzo, bardzo zaangażowani właśnie w spółki Skarbu Państwa i to w Azoty, również Puławskie. Dlatego dobry to jest pomysł. Nie wiem tylko, jak ta współpraca będzie wyglądała, ale próbujmy tutaj moderować tę współpracę chociażby w WRDS-ie.
Próbujmy zachęcać również, żeby te osoby, które tak głośno mówiły o swoich zasługach, pomysłach na nową Lubelszczyznę, podpowiadały głośno wszędzie, we wszystkich mediach, starały się przynajmniej do nich dotrzeć, żeby może teraz pokazały, czy cokolwiek potrafią, a nie tylko pozostawały przy deklaracjach czysto werbalnych. Może się nagle obudzą przed wyborami do Sejmu. Oby nie za późno, oby nie za późno.
No tam jeszcze jakie motywy wychodzą, jakie problemy dotyczą przy okazji Azotów. To, o czym tu mówimy, współpraca ze środowiskiem lokalnym. No, skoro narzeka gmina Puławy, miasto Puławy, powiat Puławy, okoliczne gminy narzekają na gorszą współpracę, czy na brak współpracy, no to jest to oderwanie firmy
od
środowiska.
Oczywiście, że tak. Przecież to nie jest tylko drenaż siły roboczej, to jest również korzystanie z wszelkich zasobów środowiska w tym rejonie powinno być jakiś rewanż, że tak powiem.
Tym bardziej, że na swoich sztandarach cały czas Grupa Azoty niesie hasło odpowiedzialności społecznej z biznesu.
Tak, Sieraru. Mieliśmy poprzednich tylko jedno zdanie. To samo w innej skali może dotyczy Bogdanki. Tak duże zakłady pracy powinny tą społeczną odpowiedzialność biznesu, że tak powiem, nie tylko deklarować, ale również realizować w swoim otoczeniu.
Ja myślę, że nie porównujmy tutaj Bogdanki z Azotami, bo jednak Bogdankę widać.
Do okresów z poprzednich lat.
Daje pieniądze. Wprawdzie tutaj oddajmy honor, że jednak Azoty postanowiły dalej finansować, sponsorować klub sportowy Wisła Puławy, ale może powinny iść tym krokiem jeszcze.
Trudniej się rozmawia i z WSK Świdnik, trudniej się rozmawia.
Z WSK Świdnik, z PZL WSK Świdnik praktycznie nie ma rozmowy, niestety. No bardzo mi przykro też, bo jest to wyraz stosunku szefostwa, nowego szefostwa tejże właśnie firmy i to w sytuacji, kiedy wiele spraw wokół niej się dzieje, do chociażby takiej instytucji jak Polskie Radio Lublin na możliwość porozmawiania z nową panią prezes Stelmach. Czekamy 4 miesiące albo i więcej. I nie ma żadnych, podejrzewam w tej chwili, przesłanek, żeby...
Pojawiła się w BCC, w Lewiatanie, u pracodawców.
Nie pojawiła się.
No to jest ta niepotrzebna... No
gorzej, że to są takie...
wynoszenie się ponad...
Ale czekam, zobaczymy.
Panowie, najbardziej przykre jest to, że jeżeli się obiecuje, to trzeba słowa dotrzymać, a nie stosować potem uniki i tłumaczyć się nadmiarem pracy czy czymkolwiek innym. Nie wnikam w to, takie jest stanowisko.
Stwierdzamy fakty.
Tak, stwierdzamy fakty. No, przykre to. Podczas Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego była jeszcze kwestia poruszana jedna i też myślę, że przynajmniej minutę, dwie możemy jej poświęcić. Mianowicie lokalizacji w Lublinie Centrum Dyspozycji Mocy PGE Dystrybucja.
No, to jest jakby, podzieliłbym to na podpunkt także, próba zapobieżenia marginalizacji Lubelszczyzny, jeśli chodzi o ośrodki zarządcze dystrybucji energii, bo w momencie, gdy to centrum byłoby umieszczone gdziekolwiek indziej, prawdopodobnie osłabłby zakład zamojski, lubelski i mielibyśmy tutaj mniej do powiedzenia, mniejszy poziom zatrudnienia. Dlatego walczymy wspólnie o to, by umieścić.
To i w poprzednich okresach walczyliśmy, żeby te jednostki zarządzania czy instytucje zarządcze, które powinny funkcjonować w skali ogólnokrajowej, lokalizować również ich siedziby w Lublinie, co niewątpliwie wzmacnia wzmacnia nasz ośrodek miejski.
Tym bardziej, jego rangę, jest to PGE dystrybucja.
Ale tutaj jeszcze sobie pozwolę nawiązać do tego, o czym wcześniej mówiłem, że to dla rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny nie wystarczy tylko lokalizować tutaj zarządów spółek. Wielu naszych przedsiębiorców zgłasza uwagę, że również Lubelszczyzna jest upośledzona, jeżeli chodzi o sieć dystrybucyjną. Jeżeli nie będzie inwestycji centralnych przesuniętych właśnie, i dalej wspomnę tutaj, w ramach zrównoważonego rozwoju na ścianę wschodniej, to są takie miejsca na Lubelszczyźnie, wiele takich miejsc, gdzie już dalszy rozwój gospodarczy jest niemożliwy, chociażby dlatego, że mamy przestarzałą sieć dystrybucji energii.
Ta sieć jest modernizowana, bo o tym była też mowa podczas targów, na targach lubelskich. Jak one się nazywały? Przepraszam, zapomniałem.
Niedostatecznej. Jeżeli mamy wyrównać szanse rozwojowe Lubelszczyzny, a chociażby dać Lubelszczyźnie, która jest wyjątkowo uprzywilejowana, jeżeli chodzi o nasłonecznienie, do bycia takim centrum produkcji energii fotowoltaicznej, to sieć dystrybucyjna powinna być radykalnie zmodernizowana, a nie tylko remontowana.
Ja mówiłem o modernizacji, możliwości także przechodzenia do ziemi z niektórymi liniami, bo to jest to, co funkcjonuje doskonale w skali niskich napięć. Natomiast na wysokich napięciach rzeczywiście tego do tej pory nie było, ale może to wszystko się pozmienia. Myślę, że to dobry pomysł jednocześnie, żeby podpytać o to przedstawicieli PGE Dystrybucja, bo myślę, że dla naszych słuchaczy byłoby to niezwykle interesujące, także w kontekście różnych kataklizmów, które przechodzą i nad naszym regionem, i które potem zrywają linie, które trzeba naprawiać.
Wiecie, że państwo, jeszcze o jednej rzeczy zapominamy albo już przywykliśmy. No chyba, nie wiem, nawet w tym programie dzisiaj trzeba zacząć regularnie powtarzać. Rządzie kochany, decydenci, decydujcie jak najszybciej o wznowieniu prac przy S7, bo jeśli tak dalej pójdzie, przyjdziemy do was, do Warszawy, musimy zacząć mówić o tym haśle. Nie można patrzeć, jak chaszcze, chwasty zarastają nasyp trasy S7.
S7.
Ile czasu minęło? Basta. Musimy o tym głośno zacząć mówić. To jest coś absolutnie niedopuszczalne.
To jest kolejna marginalizacja, to jest takie odsuwanie problemu, że tam na Lubelszczyźnie, na tej ścianie wschodniej, to można się tym nie zajmować.
Nic nie słyszymy, nic nie widzimy. No to przynajmniej odcinkowo. No był czas, zgoda, upadłość,
ile lat jeszcze będziemy w ten sposób
ile lat będziemy czekali na decyzję. Tak. Na decyzję.
Tak, 3 godziny, 10 minut to jest standardowy czas przejazdu w tej chwili.
No to już nie jest Europa.
Jesteśmy sekowani od
ale
kraju.
To jest najkrótszy.
Jesteśmy odcinani.
Najdłuższe.
No dobrze, jest nadzieja, że S17...
6 godzin do Warszawy?
Jest nadzieja, ale to...
Pan redaktor bardzo spokojnie o tym mówi, ale powtarzam.
Nie mówię o tym spokojnie. Przepraszam, że się denerwuję, ale jeżeli z Lublina pociąg wyjeżdża z opóźnieniem...
My żądamy po prostu tu...
Dokończę kwestię, jeżeli z Lublina pociąg wyjeżdża z 30-minutowym opóźnieniem, bo podobno coś się dzieje z lokomotywą, a nie ma żadnej zastępczej. W związku z tym i za pociąg bydgoski...
Jesteśmy marginalizowani.
Gdzie my jesteśmy?
Gdzieś w Afryce.
Żądamy, panie redaktorze,
podpisuje się pod tym obiema rękoma. Myślę, że szybciej dojedziemy S17 do Warszawy niż koleją w jakimś czasie sensownym. Jeszcze jedna kwestia, panowie, bardzo szybciutko, bo musimy ten temat poruszyć też. Fatalnie się dzieje z Ursusem Busem. Pozbawienie Ursusa Busa możliwości udziału w przetargu na opracowanie i dostawę hiposzeregu, tak to się nazywa, innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozbawiło go szansy na dofinansowanie, no bagatela, 2,5 miliarda. No ale tak się stało. To wszystko ma związek również z perturbacjami, jeśli chodzi o całą grupę Ursusa i boję się, no niestety, że coraz więcej wskazuje na to, iż z Ursusem generalnie będziemy musieli się jako Lublin rozstać.
I szkoda, bo Lublin miał aspiracje i zresztą dalej je ma. We wrześniu się szykuje w Lublinie duża konferencja na temat elektromobilności.
Tak, kongres elektromobilności.
I Lublin chciał być takim centrum elektromobilności, no ale z Ursusem, który w tej dziedzinie i tworzy innowacyjne rozwiązania i pozostaje ważnym graczem na mapie producentów takich pojazdów.
Ze smutkiem widzieliśmy, że Ursus jako zakład, jako firma, jako właściciele stali obok, poza naszym środowiskiem i gospodarczym i środowiskiem politycznym.
Że nie chcieli sobie dać pomóc.
Nie chcieli, jakby tutaj my no, nie zauważaliśmy. To jest jakby smutne. Byliśmy obserwatorami.
A tam są związki?
Nic mi nie wiadomo o...
Zawsze było tak, że...
Była tam organizacja związkowa Solidarność.
Zarządy Ursusa zawsze chciały bezpośrednio z rządem negocjować.
No i efekty tego też mamy. Najpierw pozbawienie dotacji na próbę stworzenia samochodu dostawczego Elwi, który był prezentowany.
Zdaje się, że ograniczą swoją działalność do ciągników rolniczych. Panowie. Tak przynajmniej widzę.
Ale nie w Lublinie, bo w dobrym mieście, bo tam planuje się wyprowadzenie większości produkcji. A z kolei Dobre Miasto, ostatnio czytałem, znaczy zakład w Dobrym Mieście ma być sprzedany. Jest już podpisany nawet, zdaje się, list intencyjny.
Nie wiem, o firmie Alamo.
Ale to jest kolejna analogia, że tak duży zakład nie może w sposób zdrowy funkcjonować bez kontekstu społecznego, że rozwój społeczno-gospodarczy musi być zrównoważony i tutaj to załatwianie sobie w Warszawie różnego rodzaju kontraktów czy jakichś benefitów bez współdziałania ze środowiskiem lokalnym, no takie... Może czasem przyniesie.
Użyję brzydkiego, obcesowego określenia, odbija się czkawką. Tyle w dzisiejszej audycji, proszę Państwa. Czy wyczerpaliśmy wszystkie tematy? Nie. No ale spotkamy się w wakacje, będzie jeszcze okazja rozmawiać chociażby o urlopach, kwestiach urlopów różnych. A moimi gośćmi dzisiaj byli dr Marek Milewski, Zarządu Regionu Solidarności. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam i rozsądnie korzystajmy ze słońca.
Chrońmy się przed nim przede wszystkim. Dariusz Jodłowski, prezes pracodawców Lubelszczyzny, Lewiatan. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Miłego weekendu życzę wszystkim.
Audycję prowadził Jacek Beniaszkiewicz. Ja Państwu z kolei dziękuję za uwagę.